Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
W moich dłoniach nowy tom, nowa książka, wydana nakładem wydawnictwa Zona Zero, na tropie tajemnic dzieł sztuki, a moimi gośćmi jest para naukowców, krytyków sztuki. Tak powiem oględnie na razie, sprawa jest bardziej skomplikowana. Joanna Łenyk-Barcz i Przemysław Barcz. Witamy Państwa bardzo serdecznie w RMF24, w naszym radiu internetowym i RMF FM.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
To już jest kolejny tom z tej serii, jeśli mogę tak powiedzieć, bo mamy już wcześniej 4 książki właśnie z tego cyklu. Tajemnice dzieł sztuki, wielkie sekrety arcydzieł sztuki, sekrety mistrzów, sekretna galeria. No i teraz na tropie tajemnic dzieł sztuki. Ileż będzie tych tomów? Planują już Państwo?
Planujemy. Sztuka to jest taki temat niekończący się. Każde dzieło sztuki, jeżeli jest dziełem sztuki, zawiera tajemnice, więc w zasadzie niekończący się temat. Bardzo dużo mamy zebranych materiałów. No i kwestia tylko właśnie wydawcy, kwestia ustalenia tematu następnego tomu, także na pewno.
Właśnie, no mówimy tutaj o poszukiwaniu pewnych treści, pewnych znaków, czasami ukrytych, czasami mniej ukrytych. Na czym polega docieranie do dzieła sztuki w Pana przypadku?
Ja często wybieram taki punkt widzenia przyrodniczy.
Z racji wykształcenia.
Tak. Z racji wykształcenia, tak. Jestem leśnikiem i z racji też zainteresowań. A sztuka jest takim bardzo wdzięcznym dla przyrodnika polem działania. Artyści, nawet jeżeli nie byli przyrodnikami, to potrafili i potrafią znakomicie zaobserwować i oddać potem różne aspekty przyrodnicze, różne rzeczy, które można by nazwać też zagadkami, tajemnicami, które domagają się, czy też czekają na wyjaśnienie, a nawet jeżeli, to jest może nawet jeszcze ciekawsze, nawet jeżeli ci artyści nie byli przyrodnikami, czy też coś odwzorowali nieświadomie, to dzięki temu swojemu specyficznemu spojrzeniu potrafili wychwycić coś, co jest najbardziej istotne i najbardziej ciekawe i to przedstawić. I to czeka na odkrycie.
To, co istotne, istota. Dla Pani czym jest istota obrazu? Czego Pani poszukuje w dziełach sztuki?
Dzieło sztuki jest bardzo, bardzo taką ciekawą konstrukcją. Ciekawą konstrukcją, ciekawym bytem ontologicznym. Z jednej strony jest oczywiście czymś takim estetycznie ciekawym, interesującym i po prostu jest czymś, co ma cieszyć oko. I to jest jedna strona dzieła sztuki. Ale dzieło sztuki istnieje na tak strasznie wielu poziomach. I gdyby przyjąć optykę Platona na przykład, który to Platon zresztą bardzo nie lubił.
Lekceważył malarstwo,
lekceważył,
prawda?
Malarstwo, tak, ale gdyby przyjąć jego optykę i jednak tym malarstwem się zainteresować, to można by było się zastanowić, czy obraz nie jest jednak jakimś takim sposobem na dotarcie do tego świata idei platońskich po prostu, prawda?
Dotarcia do prawdy, nie tylko piękno, ale i prawda.
Tak, prawda? Tak. I to jest taka bardzo ciekawa rola dzieła sztuki.
Czym jest prawda w obrazach, w rzeźbach?
To jest tak szeroko postawione pytanie. Nie wydaje
mi
się,
ale Państwo próbują odpowiedzieć na to pytanie.
Próbujemy odpowiedzieć. Tak. Ta cała książka i poprzednie zresztą też próbują dotknąć tej prawdy. Wydaje mi się, że w takiej krótkiej audycji nie da się odpowiedzieć na to pytanie, bo ta prawda jest czymś bardzo złożonym. Można tą prawdę rozumieć bardzo klasycznie, czyli prawda jest tym, co jest.
Odzwierciedleniem,
więc
mimezis,
więc wtedy ta sztuka mimezis byłaby najdoskonalszym rodzajem sztuki, ale tak nie jest. Sztuka na przykład abstrakcyjna, która nie jest sztuką przedstawieniową, też tej prawdy jest w stanie dotknąć, więc tak, na tak szeroko postawione pytanie może warto by było odpowiedzieć, że i troszeczkę inaczej, że sztuka jest doskonałym narzędziem do poznania prawdy. A jak to robi? No to odsyłam do książek, bo każdy obraz inaczej, każdy artysta inaczej próbuje tą prawdę właśnie odkryć.
No właśnie. Może odeślijmy do konkretnych przykładów, bo podobnie jak w poprzednich tomach tego cyklu, Państwo zajmują się konkretami, konkretnymi dziełami sztuki albo jakimiś fenomenami dzieł sztuki. prawda? Czym jest prawda, czym jest fałsz w przypadku, powiedzmy, obrazu Velázqueza?
Mm-hmm. Obraz Velázqueza jest bardzo ciekawym obrazem, bo tam się bardzo wiele dzieje.
To jest jak scena teatralna.
Jak scena teatralna, ale tam jest coś więcej. Tam jest coś takiego, co w teatrze nie mogłoby zaistnieć. A mianowicie na obrazie Velázqueza jest lustro, które to lustro małe, odbijające takie blade, niepozorne twarze. Ono jest, nie jest umieszczone centralnie i ono staje się tak naprawdę najważniejszym punktem tego dzieła.
Ja może konkretnie, choć państwo omawiają w swojej książce obraz Diego Velázqueza, Panny Dworskiej Las Meninas.
Panny Dworskiej Las Meninas, tak. To jest obraz, który znajduje się w Prado, został namalowany w 1656 roku i on przedstawia scenę dworską. Mamy tam dziewczynkę, to jest Małgorzata Teresa, infantka, następczyni tronu, ze swoją świtą. Mamy samego Diego Velázqueza, to jest, Velázquez jest oczywiście malarzem nadwornym króla Filipa IV.
Czyli w obrazie jest jednocześnie autoportret malarza.
Tak, w obrazie jest autoportret, mm-hmm. I w obrazie jest jeszcze jeden obraz, i w obrazie jest jeszcze kilka innych obrazów, i to też tworzy taką bardzo ciekawą
galerię
przestrzeń.
Galerię obrazów w obrazach.
Tak, obraz w obrazie, bardzo ciekawa przestrzeń do analizy. I właśnie to lustro, na ścianie wisi lustro. I pan pytał o prawdę. I być może w tym lustrze następuje takie właśnie soczewkowanie, jakieś takie skupienie tej prawdy. Tam się odbija król i królowa. I to ich nie ma na obrazie. Oni nie są przedstawieni. Oni są za naszymi plecami. A jednocześnie widać ich właśnie w tym zwierciadle. No i to jest niesamowite. I to pociąga różne treści.
Właśnie fenomen mimesis, fenomen odzwierciedlania w zwierciadle. Prawda?
Tak.
Więc mamy takie zapośredniczenia. To jest też bardzo charakterystyczna gra dla malarstwa renesansowego.
Tak, pierwszy był Van Eyck, który narysował lustro i to nagle otworzyło ludziom oczy.
W portrecie małżeństwa Arnolfini.
Arnolfini, tak. I to pokazało ludziom, że można pokazać na obrazie wymiar, który normalnie byłby niedostępny ludzkiemu poznaniu, czyli coś, co jest za plecami. To dało głębi obrazowi, to stworzyło dodatkową perspektywę i potem przez kolejne epoki, późny gotyk, renesans, barok, to lustro było bardzo często wykorzystywane i tak też jest właśnie na obrazie Las Meninas Velázqueza. No i tak, i właśnie to lustro jakby naszą uwagę skupia i tutaj się odbijają się monarchowie. I to też ciekawe, bo tych monarchów nie poznajemy osobiście, nie poznajemy tak. Ich przez portret, nie poznajemy ich nawet portret w portrecie, bo Velázquez na tym obrazie maluje właśnie króla i jego żonę.
Być może to jest w ogóle zwielokrotniony wizerunek,
tak.
Dlatego że to może być odbicie postaci malowanych.
Malowanej, tak.
Odbicie jest... postaci w lustrze malowanych. Właśnie na płótnie,
tak, to jest
które płótno jest w obrazie.
Więc,
tak, trzeba rozwiązać tę zagadkę. Tak,
no więc jak mówimy o prawdzie, no to gdzieś ta prawda na pewno oscyluje wokół tego lustra na tym obrazie.
A czym jest prawda przyrodnicza?
Ja się staram do tej prawdy przyrodniczej dotrzeć no taką drogą, jaką stosuje się też w naukach przyrodniczych, czy też w obcowaniu z przyrodą, czyli po prostu poprzez obserwację.
Porównawczą także, prawda?
Tak. I skupienie się na szczegółach, bo wyjaśnienie jakiegoś szczegółu no zawsze nas w końcu do czegoś doprowadzi.
Najtrudniejszą sztuką było chyba analizowanie ptaka Dodo, prawda? Nieistniejącego ptaka.
Tak, tak. To jest właśnie taki przykład... kiedy sztuka przejęła rolę dokumentacji naukowej.
Archeologia wiedzy o przyrodzie.
Tak, tak, można tak powiedzieć, bo no, ptaki Dodo wymarły w wieku XVII i teraz no, dysponujemy na przykład kilkoma czy kilkunastoma okazami muzealnymi. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że te okazy muzealne to są w zasadzie manekiny. W nich no, nie ma prawie niczego z prawdziwego Dodo.
Taki model do składania trochę, prawda?
Tak, tak, tak. To nie są pióra Dodo, nie jest to skóra Dodo. Bardzo rzadko się trafia jakaś kość tego ptaka, która byłaby oryginalna. Reszta jest po prostu złożona i ten obraz Dodo, jaki znamy jego wygląd opiera się właśnie na sztuce, na obrazach.
A skąd my wiemy, że właśnie ci artyści, którzy odwzorowywali właśnie ten gatunek ptaka, czy oni korzystali z wizerunku w naturze, czy oni też mieli do czynienia z takimi modelami do składania?
No właśnie, to też nie jest tak w 100% pewne, czy ktokolwiek z rysujących i malujących ptaka Dodo artystów widział go żywego, ponieważ do Europy często docierały no już okazy spreparowane, a nawet więcej, to docierały często tylko ich skórki z piórami, które trafiały do preparatorów, którzy nadawali im kształt na podstawie jakichś opisów i wskazówek.
I wyobrażeń na pewno.
Tak,
też,
i wyobrażeń. Natomiast w przypadku jednego z malarzy, to Roland Savery, najbardziej chyba taki znany portrecista Dodo, istnieją przypuszczenia, że no, miał szansę na to, żeby widzieć na dworze Rudolfa II Habsburga żywe Dodo, a jeżeli nawet nie były żywe, no to były to okazy no, bardzo świeże i faktycznie autentyczne. One nie były, tak jak mówiliśmy, no, złożone z różnych innych ptaków, jakoś odtworzone, tylko rzeczywiście to mogły być świeżo spreparowane Dodo.
I czyli właśnie na tym obrazie Savery'ego trochę jak w bursztynie, prawda? Jest tak umieszczone jak jakaś inkluzja, prawda? Jest ten Dodo, który może być tym najbardziej prawdopodobnym wizerunkiem tego ptaka, prawda?
Tak, zgadza się. I co więcej, można by przypuszczać, że właśnie analiza obrazu doprowadzi nas, jeszcze pogłębiona analiza, do jakichś szczegółów, które no, odpowiedziałyby nam na przykład na jakieś pytania, nie wyjaśniły nieznane szczegóły z zakresu biologii tego gatunku. Albo podpowiedziały coś odnośnie ochrony w podobnych przypadkach.
Czy teraz się to mówi, są takie gatunki endemiczne, prawda?
Tak.
Istniejące na jakimś obszarze?
Tak, występował tylko na wyspie Mauritius i tam kilku okolicznych niedużych wysepkach. Teraz się mówi na przykład o jakichś próbach odtworzenia Dodo. No pytanie, czy to faktycznie byłoby to Dodo, bo jeżeli tak mało się jego zachowało, no to skąd wziąć też to DNA i tak dalej. Ale jeżeli by o tym też myśleć, no to no to być może właśnie ten obraz, czy też obrazy Rolanda Savery'ego byłyby najlepszą dokumentacją, z której można by czegoś zaczerpnąć. Podejrzewam, że tam jest wiele jeszcze rzeczy, które wymagają zbadania i przyjrzenia się, bo często patrzymy także na to, że to jest po prostu taki obraz, ciekawostka przedstawiający takiego troszkę bajkowego ptaka, jak w Alicji z Krainy Czarów.
Dokładnie, gdzie, tam gdzie występuje, zresztą, tak.
Tak, i on zresztą tak troszkę wygląda, tak trochę jakby nierealnie, ten dziób.
Jak kolaż jakichś innych gatunków. Tak.
Natomiast
no, trochę jak z Archimboldiego, tak? Ja mam wrażenie,
tak jest,
że jest poskładany z innych elementów. Tak.
Natomiast no, w przyrodzie często się dociera do jakby stwierdzenia, że coś, co wydawało się niemożliwe, dziwne, właśnie złożone jakieś, rzeczywiście istnieje, czy istniało. I być może w tym przypadku jest właśnie tutaj bardzo dużo tej prawdy.
Podobnie jest z nosorożcem, prawda? Dürera. Podobna historia.
Tak, podobna historia. Nosorożec Dürera. No, Dürer go nie widział, a jednocześnie
jest w tym obrazie, w tym drzeworycie jakaś niezwykła prawda.
Jest. I taka siła, że no, on powstał w 1515 roku na podstawie rysunków i opisów, które Dürer otrzymał od znajomego z faktorii portugalskiej w Niderlandach. I ta dokumentacja, którą otrzymał, przedstawiała nosorożca, który rzeczywiście na początku XVI wieku z Indii, od sułtana Gujaratu, dotarł do króla Portugalii Manuela Szczęśliwego. Wzbudził wielką sensację. To też jest tutaj bardzo ciekawa historia, bo to była taka zupełna jakby nowość dla Europy. A jeżeli się właśnie prześledzi troszkę historię nosorożców w Europie, to w czasach rzymskich, w czasach igrzysk, te nosorożce były nie tylko indyjskie, ale też nosorożce afrykańskie, przypuszczalnie nosorożce czarne to były. na tyle znane, że jeden z autorów rzymskich nawet napisał, że nie ma sensu opisywać nosorożca,
byłoby bo wszyscy go widzą,
zbyt
tak.
Nudne. Tak
koń
jest,
jaki
tak.
Jest, każdy widzi. Tak, można porównać
tak
samo z polskim autorem.
O nosorożcu.
Chmielowskim.
I minęło kilkanaście wieków i to się stało takim stworzeniem zupełnie, nosorożec zupełnie takim mitycznym.
A jednocześnie wiemy, że w starożytnym Rzymie były pojedynki nosorożców ze słoniami, tak. Prawda? Nawet wiadomo, jak atakował tak. Ten nosorożec słonia.
Są opisy, no więcej właśnie takie sceny, które teraz są w filmach odtwarzane, walk z nosorożcami, też ludzi i tak dalej, rzeczywiście miały miejsce na igrzyskach. No ale właśnie wystarczyło kilkanaście wieków, nosorożec został zapomniany do czasów Dürera, który potrafił go, tak jak pan powiedział, z taką jakąś siłą
pietyzmem,
przekonywania
tak.
Odtworzyć, że on no, w zasadzie dotąd, do teraz jest, no, mamy go tak zakodowanego w głowie. Do bardzo niedawna no, to był ilustracją w podręcznikach zoologii nosorożca.
Archetyp
tak,
tego zwierzęcia.
Nawet jak już tak. Były zdjęcia tych zwierząt, to ten nosorożec direrowski...
Z tym pancerzem, prawda?
Tak jest, tak, tak, się tam zawsze pojawiał.
Mówimy o prawdzie, o niezwykłej prawdzie dzieł sztuki, takiej głębszej czasami, bo widzimy, że nawet jeżeli autor nie widział danego gatunku, danego zwierzęcia, przedmiotu, rzeczy, to jakoś swoim geniuszem potrafił wniknąć w samą istotę tej rzeczy, tego przedmiotu, tego zwierzęcia. Ale pani też opisuje coś, co można by nazwać fałszem. No jest taki antonim, takie przeciwieństwo prawdy, to jest fałsz. Na przykład malarstwo iluzjonistyczne. Oszukujące zmysłu wzroku.
Malarstwem iluzjonistycznym zajmujemy się w książce przy okazji portretu. To jest portret dziewczyny w ramie obrazu z 1641 roku, który znajduje się...
Młoda Żydówka Rembrandta,
tak,
prawda?
Młoda Żydówka Rembrandta, który znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie, co jest szczególnie ciekawe.
Można zobaczyć.
Można go zobaczyć. A jest to dlatego ciekawe, bo Rembrandt nie zajmował się sztuką iluzjonistyczną. Rembrandt namalował kilkaset obrazów. Wśród nich próżno szukać iluzji optycznej. A jeden, jedyny obraz, gdzie ten element właśnie tego Tremblay występuje, to właśnie Tremblay znaczy malarstwo iluzjonistyczne,
Oszukiwanie oka.
To jest właśnie obraz podarowany przez Lanskorońską, który znajduje się obecnie w Warszawie. Więc no, mamy bardzo cenny, bardzo ciekawy i nietypowy obraz Rembrandta w Polsce.
Ta dziewczyna jakby wychodziła do nas z tego obrazu, prawda?
Tak, jej lewa ręka już wyszła poza ramę. Jest to oczywiście iluzja optyczna. Palce znajdują się już po naszej stronie rzeczywistości. I tylko czekać, kiedy cała dziewczyna przeskoczy do nas i wyjdzie z obrazu. No jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
Jest jakiś fenomen w tym obrazie, bo oszukuje oko, a z drugiej strony jakby pokazuje większy realizm z drugiej strony, prawda? Bo jeżeli mamy kogoś, kto wychodzi z obrazu, to ta ontologia tego bytu jest większa, prawda? Jest bardziej intensywna.
Tak, bo taka w ogóle była droga dojścia malarzy do malarstwa iluzjonistycznego. Pierwszą potrzebą malarza, taką od czasów najdawniejszych, to było właśnie stworzenie jak najwierniejszego odwzorowania rzeczywistości. To się przez wieki tak naprawdę nie udawało. Malarze nie potrafili oddać perspektywy, nie potrafili oddać światło cienia. To są tak naprawdę osiągnięcia renesansu.
No szkoda, że nie znamy, sztuki starożytnej Grecji, malarstwa
tak,
starożytnej Grecji.
O tym też jest w tej książce, tak. Być może
Apelles,
właśnie
prawda?
Apelles, który jednak umiał oddać rzeczy tak, jakie były. No nie? Ale późniejsze wieki straciły tą umiejętność. Malarze malowali schematycznie, malarze na przykład średniowieczni.
Może to też jest kwestia, może nie tyle braku umiejętności, co innego paradygmatu człowieka, prawda?
Oczywiście, że tak.
Chodziło o to, że człowiek nie jest, nieważna jest jego psychologia, prawda? Tak jak w malarstwie trumiennym, Swajum, prawda?
Prawdę mówiąc, w malarstwie średniowiecznym nie ma znaczenia, taka jest zresztą filozofia, która ma w swoim centrum Boga, jakaś teocentryczna, nie ma znaczenia nasza rzeczywistość, więc po co tą rzeczywistość tak dokładnie utrwalać na obrazach? Ma znaczenie ta rzeczywistość boska, do której dążymy, prawda? To nie to, co ziemskie, tylko to, co w innym wymiarze.
Tu się jakby Platon drugi raz objawia,
tak.
Prawda? Że rzeczywistość jest tylko cieniem, a my dążymy do idei, czyli do Boga.
I dlatego średniowieczni nie eksplorowali tej rzeczywistości tutaj, dlatego nie tworzyli perspektywy, dlatego nie tworzyli światło cienia. Oni myśleli o czymś innym. Natomiast renesans ze swoim antropocentryzmem, poszedł w innym kierunku i zaczął eksplorować, naśladować i odzwierciedlać rzeczywistość. Nastąpiła objawiła się chęć dokładnego odwzorowania rzeczywistości. I kiedy człowiek już to umiał, kiedy nauczył się tego malowania 3D, perspektywy, wielowymiarowości na obrazie, wtedy pomyślał sobie, że wykorzystam to po to, żeby oszukać widza.
I żeby pokazać swój kunszt, na przykład pokazywać muchę, która rzekomo przyszedła na płótnie.
Tak. Zaczął się bawić tymi swoimi umiejętnościami. I dlatego na obrazie z kobietą w czepcu siedzi mucha. Ona nie siedzi po to, żeby zdyskredytować tą kobietę. Ona siedzi po to, żeby pokazać, jak malarz anonimowy, obecnie anonimowy, jak wspaniale umiał malować.
Mucha to ja, tak?
Mucha
mówi
to
malarz.
Ja. Tak, ja potrafię namalować jej nóżki, które rzucają cień. Ja potrafię tak namalować, że się wydaje, że ona zaraz odleci. I ta tradycja malowania muchy na obrazie właśnie jako iluzji optycznej ma bardzo w sumie stare korzenie. To jest sztuka Giotta. Vasari napisał, że Giotto oszukał swojego nauczyciela Cimabue w ten sposób, właśnie, że namalował muchę na jego obrazie. Cimabue trochę zły, chciał strącić ją ręką, żeby właśnie nie chciał, odleciała. No mucha nie odleciała, gdyż on namalował Giotto i wtedy mistrz zrozumiał, że jego uczeń prześcignął go w sztuce, właśnie mimezis, w sztuce naśladowania rzeczywistości.
No właśnie, Vasari napisał, że to był początek renesansu.
To
jest też taka mało szkolna definicja renesansu, bo my mamy różne tutaj określenia, kiedy się zaczął renesans, a można powiedzieć tak, renesans zaczął się w momencie, kiedy Cimabue próbował jakby zrzucić muchę z wizerunku Giotta.
Tak, że ta mucha, taki punkt początkowy renesansu. Mm. Tak, i kiedy właśnie ludzkość opanowała te tajniki malowania rzeczywistości taką, jaką jest, zaczęła się bawić tą swoją nową umiejętnością. I stąd właśnie malarstwo iluzjonistyczne, które próbuje oszukać na wszystkie możliwe sposoby oczy i mózg odbiorcy.
A jak wygląda z prawdą odzwierciedlenia rekina na obrazie amerykańskiego artysty?
Tak, to obraz Watson i Rekin powstał w XVIII wieku i tutaj mamy jakby dwa takie plany.
To już jest oświecenie, nie renesans, prawda?
Tak, ten
klasycyzm.
A może nawet więcej tych planów jest, bo jest prawdziwa historia, która rzeczywiście miała miejsce w porcie w Hawanie, kiedy pewien wtedy chłopiec, Brooke Watson, został zaatakowany podczas kąpieli przez rekina w tych właśnie ciepłych portowych wodach. Stracił stopę, stracił część łydki. Znamy jego historię dokładnie, bo pomimo tego wydarzenia i pomimo tego, że wtedy jeszcze służył gdzieś tam na statku handlowym u wuja, który później zbankrutował. Później właśnie ten Brooke Watson zrobił wielką karierę. Sam zresztą był nazywany przez swoich konkurentów rekinem. Trochę może na pamiątkę tego zdarzenia.
Zdarzenia tragicznego,
pewnie,
tak.
A trochę pewnie cech swoich, którego tam wyniosł.
Rekin finansjery, tak.
Tak jest, na szczyty. Został nawet burmistrzem City of London potem. Chociaż pochodził z Ameryki, wtedy jeszcze nie USA. Więc to jest jedna historia. Druga historia to jest, czy też jakby drugi plan, druga tej warstwa, to jest taki początek fascynacji rekinami. Jeżeli ktoś lubi filmy o rekinach, lubi szczęki i potem bardzo wiele różnych kontynuacji, wariacji na ten temat, to musi sobie zobaczyć ten obraz właśnie Watson i rekin.
Jak ze Spielberga.
Tak jest. Tam wszystko mamy. Mamy właśnie taką niewinną ofiarę, mamy olbrzymiego rekina, mamy przerażonych widzów, którzy jakoś tam próbują tego człowieka uratować. I to wszystko wygląda tak bardzo teatralnie, właśnie nadaje się też jako taki kadr do filmu, mógł być plakatem jakimś reklamującym.
A sam rekin, czy on jest odzwierciedlony właśnie tak, jak powinien? Czy to jest tylko fantazja?
Właśnie. Tak, mamy troszkę takich elementów, które mogłyby się wydawać, że to jest tylko takie wyobrażenie. Malarz chciał namalować rekina, prawda? Więc jakieś mu tam nadał szczegóły.
Rekinie które, cechy, tak.
Tak jest, albo według niego rekinie. Natomiast jeżeli się przyjrzymy jeszcze dokładniej, to widzimy dużo takich elementów, które się każą zastanawiać, czy na przykład malarz rzeczywiście jakoś znał rekiny, obserwował je, widział może rekiny podczas ataku.
A no właśnie, bo to jest też taka fenomenologia jakby samego ruchu, prawda? To jest oddane.
Tak jest.
Że on nie atakuje wprost, tylko taki jakby przechylony trochę. Te zęby są widoczne na pierwszym planie.
No właśnie, czy może miał relację z ust właśnie tej ofiary, tego Brooka Watsona, czy może miał jakiegoś konsultanta ichtiologicznego, który mu to wszystko tłumaczył. W każdym razie rzeczywiście widzimy, że te szczęki rekina tak się charakterystycznie wysuwają, jak to ma podczas miejsce podczas ataku.
Mimo, że one nie wyglądają tak realistycznie na pierwszy rzut oka, dla laika, prawda?
Tak, ale jednocześnie te elementy takie biologii, budowy rekina i jego tam właśnie funkcjonowania są zachowane. Czy też, jeżeli popatrzymy sobie na oko, to oko ma żółtą tęczówkę, małą źrenicę i nie kojarzy się z okiem na przykład najbardziej znanego żarłacza białego. Ono jest takie ciemne, takie trochę bez wyrazu, co tak może jeszcze bardziej przeraża, jak się widzi tego rekina, takie beznamiętne spojrzenie.
A tu jest dzikość jakaś, tak?
Tak. I też nie jest to przypadek, ponieważ dokładnie takie oko ma żarłacz tępogłowy, po angielsku bull shark, taką sylwetkę. I co więcej, żarłacz tępogłowy właśnie często bytuje w takich ciepłych, płytkich wodach, często wchodząc też do portów. Także no to jeżeli to się wie, to bardzo podnosi wiarygodność tego obrazu, tego przedstawienia i zupełnie inaczej się na to patrzy, że to nie jest tylko taka teatralna scenka, tylko to jest prawdziwa historia z prawdziwymi elementami też przyrodniczymi. No i jeszcze przedstawiona tak bardzo rzeczywiście no, poruszająco i dramatycznie.
Właśnie, mówimy tu o realizmie dzieł sztuki, o tym, że to jest taka archeologia wiedzy, że tam są zawarte pewne elementy, które są świadectwem epoki, pokazują jakiś zeitgeist, jakiegoś ducha czasu, ale są też symbole, prawda? To już nie jest pełen realizm. Na czym polega różnica pomiędzy właśnie takimi elementami, rekwizytami, można powiedzieć, z danej epoki, a przedmiotami, które nie są realne, albo są realne, a jednocześnie stanowią symbol. Madonna pod jodłami. Tak.
Bardzo ciekawy przykład takiego może drobiazgu, ale kto wie, czy ten drobiazg nas nie prowadzi daleko. Obraz Madonna pod jodłami, początek XVI wieku, Lukas Cranach starszy, jeden z najcenniejszych naszych obrazów, jeden z najcenniejszych odzyskanych na początku XXI wieku przez Polskę. No i właśnie ten tytuł, Madonna pod jodłami. W tle rzeczywiście Madonny z Dzieciątkiem są trzy drzewa, które zapewne są tymi drzewami, które pojawiają się w tytule. Tylko jeżeli im się przyjrzymy, to widzimy, że żadne z nich nie jest jodłą. Jest tam brzoza, jest dąb, i jest cedr.
Prawda?
Tak. I pytanie właśnie tutaj, czy one się pojawiły ze względu na symbolikę. To jest jakby jedna tutaj ścieżka. Brzoza no jest znana z takiego zjawiska biczowania sąsiednich drzew. Te wiotkie gałązki często na wietrze tak smagają.
Nawiązanie do Golgoty, prawda?
Tak jest. Dąb. Też taki, no, bardzo bogata symbolika.
Boskości, tak.
Tak jest, szlachetności zawarta w tym drzewie. No i cedr. Cedr, który wprost w wielu modlitwach, w godzinkach ma odniesienie do Maryi.
I też do pieśni nad pieśniami, prawda?
Tak jest. Mhm. Który w ogóle jest takim drzewem, które no, zbudowało starożytność w wielkiej mierze. Z cedrów Budulec. Była świątynia, tak jest, Salomona, flota egipska, wyposażenie piramid, flota fenicka, przepraszam, a wyposażenie piramid egipskich. Także wtedy już się stał drzewem rzadkim, tak cennym, że Salomon, budując świątynię, to w zasadzie przez kilkadziesiąt lat...
Musiał spłacać, tak.
Tak jest, ale nie tylko płacił, nie tylko wysyłał swoich robotników, ale jeszcze utrzymywał dwór fenicki
I oddał ziemię, prawda?
Tak jest, tak. Za to, żeby te cedry dostawać. Fenicjanie je umieli pozyskiwać, mieli je u siebie, dostarczali Salomonowi. A on płacił za to tą właśnie taką niezwykle wysoką cenę.
Pamiętam, przepraszam, taka dygresja, byłem w Peru i tam rosły wszędzie eukaliptusy. Okazało się, że wycięto wszystkie cedry właśnie na budowę ołtarzy i przywieziono eukaliptusa, który jak troszkę, przepraszam, jak chwast się rozrósł, tak, i nie pozwalał na rozrost innego drzewostanu, prawda? Tylko stanowił taką główną wtedy jakby cechę przyrody peruwiańskiej. A to był wynik właśnie ludzkiej działalności.
Tak, no niestety. To właśnie to jest taki wątek poboczny, ale te gatunki takie obce wprowadzane, no to jest zagrożenie rzeczywiście bardzo istotne dla przyrody. Ale wróćmy na chwilkę do cedru. No i ten cedr tutaj z jednej strony właśnie ta symbolika, z drugiej to ta kwestia zastanowienia się nad tytułem, że już może to nie Madonna pod jodłami, tylko Madonna pod cedrem. No i z trzeciej jeszcze takie się pojawia pytanie, nie wiem, czy uznać je za istotne, ale ono cały czas gdzieś tam się pojawia jednak i domaga się odpowiedzi. Skąd Cranach znał cedr? Bo w jego czasach cedry rosły na Bliskim Wschodzie. Nie było ich tak jak teraz są, jako drzewa ozdobne, uprawiane, sadzone w miastach europejskich. Nie wiemy też, żeby odbywały jakieś podróże w rejony, gdzie cedry rosną. Więc pytanie, skąd tak dobrze znał cedr, że tak potrafił go wiernie namalować? Czy dysponował jakąś dokumentacją rysunkową? A może jednak odbył jakąś podróż? To taka hipoteza może zbyt śmiała, no ale skądś ten cedr się wziął, no i tam jest na tym obrazie.
A skąd Gierymski znał cytrusy?
No to jest ciekawa historia. Otóż cytrusy nam obecnie wydają się, szczególnie osobom, które żyły w komunizmie, wydają się owocami bardzo drogimi i ciężko dostępnymi. Natomiast należy pamiętać, że jeszcze przed II wojną światową i wcześniej cytrusy były w sumie dość łatwo w Polsce dostępne. Przyjeżdżały z Włoch, z Sycylii, z Messyny konkretnie, ale pewnie nie tylko.
A w XIX wieku pochodziły z Triestu, który był w granicach Austro-Węgier, prawda?
Tak. No
czyli więc, tego samego państwa.
Tego samego państwa. Kolej była rozwinięta, więc one były w Warszawie. I te pomarańcze i cytryny są punktem wyjścia do naszych rozważań o obrazie Żydówka z cytrynami Gierymskiego. To jest obraz namalowany w latach 80. Obecnie znajduje się w Muzeum Śląskim w Katowicach. I tutaj próbujemy pokazać też kilka rzeczywistości. Próbujemy pokazać taką biedę warszawską, skontrastowaną właśnie z tymi jednak cytrusami, które nie były bardzo wówczas drogie, natomiast dla tej pani, dla jej rodziny, dla biedoty warszawskiej jednak były bardzo drogie.
To jest obraz jak z lalki Prusa.
To jest obraz jak z lalki Prusa i tam motto w tym rozdziale właśnie z lalki Prusa. To są te same lata. Lalka, powieść i obrazy Gierymskiego.
Druga połowa XIX wieku.
Druga połowa XIX wieku. I tam się w tej Warszawie bardzo złe rzeczy działy. I to i Gierymski to świetnie wychwycił. To była nieprawdopodobna bieda, nieprawdopodobne przeludnienie.
Brud, brak higieny.
Bardzo zły stan sanitarny, brud. To był 11,5 godzinny dzień pracy i to też dopiero pod koniec XIX wieku, czyli wcześniej ci ludzie pracowali po kilkanaście godzin.
I to wszystko. Państwo właśnie zrobili taką socjologiczną właśnie analizę, łącznie z tym, kto był klientem takiej Żydówki z cytrusami czy pomarańczami, prawda?
Bo tak, ciężko było paradoksalnie znaleźć klienta. Ta pani nie miała zbyt wielu kupców, zbyt wielu kupujących. Bo jeżeli ktoś był bogaty, to sobie szedł do składu towarów kolonialnych.
Takiego domu handlowego,
tak,
galerii tamtejszej.
Ówczesnej galerii, kupował sobie te cytryny czy pomarańcze. Gdy ktoś był biedny, wolał te pieniądze wydać na bochenek chleba lub główkę kapusty. No więc ta pomarańczarka czy cytryniarka, bo są dwa obrazy. Jeden się nazywa Pomarańczarka, jest w Katowicach, drugi
w Warszawie.
Odnaleziony,
nie tak
odnaleziony
dawno,
po wojnie w 2011 roku wrócił do Polski. No ale oba przedstawiają jakby ten sam motyw, prawda? W jednym koszu są cytryny, na drugim obrazie są pomarańcze.
Tylko pani pomarańczarka albo cytryniarka jest szczuplejsza albo trochę tęższa.
Tak, to jest właśnie.
Jeśli tak można powiedzieć o tej biednej kobiecie.
Tak. Więc ona szuka klientów wśród swojej grupy społecznej. Pewnie nie znajduje tych klientów zbyt wiele. Ma dwa kosze cytryn, musi je sprzedać, zanim one się zepsują, zanim zgniją. tam w tym rozdziale próbujemy zrobić taki mały biznesplan. Ile za jedną pomarańczę, za jedną cytrynę dostanie, ile tych cytryn jest w stanie sprzedać w ciągu jednej doby, ile jest w stanie sprzedać w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, jakie to są grosze, czy za zarobione pieniądze ze sprzedaży cytryn będzie w stanie kupić pół bochenka chleba, żeby wyżywić siebie. Nie wiemy, prawdopodobnie nie. Wtedy praca ta 11-godzinna przez te niemal 7 dni w tygodniu pozwalała na ledwo na wyżywienie samego siebie. Nie dawała możliwości kupienia opału, ubrania, butów. Więc żeby ci ludzie mogli funkcjonować, mieszkali po kilkanaście osób w jednej małej izbie i musiały pracować dzieci i dorośli, żeby można było związać koniec z końcem. I o tym jest ten rozdział i o tym jest ten obraz tak naprawdę.
Państwa książka jest niesamowita. To jest takie okno, naprawdę. Tutaj państwo używają takiego określenia greckiego, aleteia, prawda? To jest prawda, jednocześnie coś, co się uwidacznia. Trzeba znaleźć klucz do tych obrazów. I ileż można spędzić czasu, żeby przeanalizować takie konkretne elementy, można zbudować, tak jak państwo tu w swojej książce, całe historie. Przez pryzmat tego tomu nauczyłem się inaczej patrzeć na kamienice w Krakowie. No widziałem, że są jakieś godła na kamienicach, ale to jest cała historia. Nie wiedziałem, że to jest tak charakterystyczne dla Krakowa na przykład dwudziestolecia międzywojennego.
Tak, no Kraków jest taką stolicą tego zapomnianego zwyczaju, żeby na kamienicach umieszczać godła. No one miały być takim znakiem rozpoznawczym, jakoś wyróżniać budynek.
To trochę jak dawne cechy, prawda? Gmerk, tak, prawda? Znak, taka sygnatura trochę.
I to często no po prostu się przeplata, że trudno powiedzieć właśnie, czy to jest tylko godło, czy tak jak pan mówi, oznaczenie cechu. Ale to wszystko no w Krakowie osiągnęło taki stopień rozwoju. W dwudziestoleciu nawet były organizowane konkursy na godła, a nawet...
Ja nie wiedziałem, że był obowiązek w ogóle, żeby kamienice miały takie godła.
W 1939 roku został wprowadzony obowiązek. No on długo już siłą rzeczy nie mógł być realizowany. Po wojnie to upadło, ale zostało nam mnóstwo godeł. W zasadzie można by zrobić całe takie szlaki po Krakowie do oglądania tych godeł pod różnym kątem.
No to jest świetny przewodnik, na przykład po menażerii, prawda?
Tak. My tutaj patrzymy na te godła.
Taki zwierzyniec trochę się stworzył.
Tak? Tak jest. I one wiążą ze sobą, czy też zawierają w sobie mnóstwo takich informacji, których by się nie spodziewało może po samych kamienicach, po samych takich no, niewielkich elementach graficznych. Lew na przykład z Grodzkiej 32, kamienica pod Elwie, gdzie kiedyś były lwy, które Jagiełło dostał od posłów weneckich. Lwy w centrum Krakowa średniowiecznego, prawda? No, to jest na pewno coś.
Co więcej, należy podkreślić, że to był lew berberyjski, prawda?
Tak jest.
I to jest też ciekawe, bo to też jest archetyp lwa, prawda?
Właśnie.
Gatunek, który wyginął właściwie, prawda?
Tak. W naturze już nie ma lwa berberyjskiego. Być może jakieś geny jego zostały u niektórych osobników, które są w ogrodach zoologicznych. To był taki bardzo duży lew, który miał bardzo bujną grzywę, która schodziła mu jeszcze na łapy i na brzuch.
Taki skaza trochę z, prawda?
Właśnie, dokładnie.
Z bajki Disneya.
I słusznie pan tutaj poruszył tą kwestię pojawiania się tych lwów berberyjskich w różnego rodzaju sztukach. To widać też właśnie na tych godłach, to widać na rzeźbach, na obrazach. Jeżeli się popatrzy, proszę popatrzeć na właśnie stare wizerunki lwów. To są właśnie te lwy, które w Europie powstawały. To są lwy berberyjskie, bo takie lwy znali Europejczycy. One były od czasów starożytnych sprowadzane do Rzymu i takie się zachowały. Lwy przy kolumnie Nelsona w Londynie, lwy przy krakowskim ratuszu.
Tak,
siedzące. To są wszystko, jak się popatrzy na tą grzywę, jak ona daleko sięga, na brzuch i na łapy, to są lwy berberyjskie właśnie.
Zresztą sfotografowane przez jednego z podróżników francuskich, prawda?
Tak. Jest też taki bardzo ciekawy obraz, zdjęcie.
Zdjęcie.
Taki samotny lew właśnie idzie sobie gdzieś tam w górach Atlasu. One właśnie, ta populacja żyła tutaj tak nietypowo na północ od Sahary, wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego. No i jeden z ostatnich, a może ostatni lew na tej fotografii starej się zachował. No i właśnie mnóstwo tych lwów w godłach, rzeźbach, a jeszcze wracając do godeł, ta historia z godłami kamienic jest o tyle ciekawa, że mamy do czynienia z dziełami sztuki, Niektóre nie są tak stare jak ten Lew z Grodzkiej, nie są średniowieczne. To jest na przykład właśnie dwudziestolecie międzywojenne.
Niestety często anonimowe, prawda?
Tak jest. Mhm. Powstawały, czy też tworzyli je artyści. Można podejrzewać, bo w paru przypadkach znamy autorów, ale w większości nie. I nigdzie tego nie znajdziemy. W żadnych archiwach nie ma autora, a przypuszczalnie część była faktycznie tworzona przez artystów wysokiej klasy.
Niektóre są genialne, jak ta tak kozica, prawda? Ze skałą, skośną taką,
tak,
która niesamowicie precyzyjnie jest oddana.
Tak, ta widok nawet tutaj mi się bardziej podoba niż ta kozica, która też jest świetna. Ta góra w tle z lasem, znakomicie
oddana.
To jest
ulica oddana. Wenecja, prawda?
Ulica Wenecja, tak jest. Tam można ją sobie zobaczyć, w Krakowie właśnie na ulicy Wenecja. No i właśnie, i nie wiemy, kto te arcydzieła tworzył. Także to dodatkowo pociąga i intryguje w nich.
Mhm. No można, już mnóstwo tutaj rzeczy omówiliśmy, ale to jest tylko naprawdę ułamek tego, czego państwo dokonali w tej książce. Taka detektywistyczna praca. Jak wiele czasu państwo zajmuje zgromadzenie materiałów i napisanie takiej książki jak ta?
Napisanie takiej książki zajmuje mniej więcej rok i to jest głównie praca z tekstami źródłowymi, ale też wyjazdy i oglądanie tych obrazów.
Mhm. Czyli w następnym roku będzie następny tom? Czy jeszcze w tym?
Mamy nadzieję, że będzie. Zastanawiamy się nad właśnie wspólnie z wydawcą nad formułą, nad treścią, nad pomysłem jakimś. I to właśnie, mamy nadzieję, że będzie.
Mamy rok jeszcze przed sobą, bo to dopiero co książka wyszła, więc zaczynamy pracę nad kolejnym tomem.
Bardzo na to liczę i liczę na to, że państwo znowu pojawią się w naszym studiu, żebyśmy mogli o tym porozmawiać.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję
bardzo. Serdecznie. Pani Joanna Łenyk-Barszcz i pan Przemysław Barszcz, autorzy książki Na tropie tajemnic dzieł sztuki. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, do widzenia.
Do widzenia.